chwała naszemu Panu. Cieszę się, że w ten wiosenny poranek możemy tutaj być, wielbić naszego Pana, przeżywać społeczność z Nim. Wierzę, że jeżeli mamy otwarte serca, to Pan przychodzi, aby się nas dotykać. Tak jak Słowo Boże mówi, wierzę w to, że jesteśmy o tym przekonani, że tam, gdzie dwóch lub trzech, tam i Pan jest pośród nas. Myślę, że to bardzo ważna prawda, bardzo ważne słowo, taka obietnica Boża dla nas, abyśmy mieli tą pewność, że Pan dziś tutaj jest, abyśmy wiedzieli o tym, mogli przeżywać Bożą obecność. Dziś chciałem podzielić się takim słowem, które też od jakiegoś czasu jest w moim sercu, takie myśli związane z, tak to zatytułowałem, relacja z Bogiem, relacja z naszym Stwórcą. Czy przeżywamy coś takiego jak relacje, jak społeczność, jak Bożą obecność w naszym życiu, bo relacja to jest coś więcej niż tylko słyszenie. Niż tylko słyszenie jakichś wiadomości, jakichś informacji. To jest zdecydowanie więcej. Relacja. I to, do czego ja dziś będę chciał zachęcić nas wszystkich, aby każdy z nas mógł mieć relację z naszym Stwórcą. Relacje z Panem, relacje z Bogiem, te dwa słowa będą dziś przewijać się przez całą tą usługę, aby to gdzieś tam dzwoniło w naszych sercach. A dlaczego? Dlatego, że to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, abyśmy mieli relację z naszym Panem. Nie tylko wiedzieli o Nim coś, nie tylko słyszeli, nie tylko żyli przeszłością, ale przeżywali. Przeżywali Bożą obecność, przeżywali społeczność z Panem, wiedzieli, że On jest z nami, kiedy jest łatwo, kiedy jest trudno, kiedy jest źle, kiedy jest dobrze. Pamiętali o Nim, że On jest, wiedzieli, że możemy się zwrócić do Niego. Tak jak dzieci mogą mieć relacje ze swoimi rodzicami, ale wcale tak nie musi być. Możemy mieszkać razem, a wcale nie mieć relacji ze sobą. I jak to jest możliwe? I tak samo możemy wiedzieć o Bogu, a wcale nie mieć relacji z naszym Panem. I dlatego dziś będziemy ten temat troszkę głębiej rozważać. Co możemy zrobić, aby mieć relację? Co możemy zrobić, aby to nasze życie było pełniejsze, wartościowsze, żebyśmy mogli stwierdzić na końcu dni, tak jak o niektórych osobach w Biblii jest napisane, syci dni. Kiedy przeżyli już całe swoje życie, kiedy dobiegał ich kres tutaj na ziemi, to jest o nich powiedziane, że byli syci tych dni. Nie wiem, jak wy, bracia i siostry, ale ja chciałbym przeżywać coś takiego, że jestem syty tych dni. Ale ta sytość, wierzę, to potrzeba relacji z naszym Panem. Wierzę, że to jest ta pełnia wtedy. To jest coś, co sprawia, że nie żałujemy niczego. Nie żałujemy czasu, który tutaj mieliśmy na ziemi. I myślę, że każdy z nas nie chciałby żałować czegoś. Choć czasem się zdarza, bo żałujemy czasem, że komuś nie powiedzieliśmy Ewangelii, a już odszedł. A już nie zobaczymy go więcej. A już nie spędzimy z nim więcej czasu. To żałujemy takich chwil. Ale z drugiej strony to może nas pobudzić do tego, żeby powiedzieć innym. Innym, abyśmy nie żałowali kolejnych chwil spędzonych z innymi osobami. Także relacja, tak jak powiedziałem, to jest coś więcej. Coś więcej niż tylko słyszenie, to jest coś więcej niż tylko koleżeństwo. Tak jak kolegujemy się z kimś, to przebywamy czy w pracy bardzo wiele czasu z różnymi osobami i jakieś tam coś wiemy o tej drugiej osobie, ale to jest takie koleżeństwo. Tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje w ich sercach, tych osób, z którymi czasem współpracujemy, nie wiemy tego. Tak naprawdę nie znamy ich, mimo że może wiele lat z nimi pracujemy, możemy ich wcale nie poznać. Ale relacja to zaangażowanie. To zaangażowanie w to, aby spędzać czas razem, aby poznawać, co ta druga strona myśli o nas też. Bo możemy się zapytać. Możemy się wtedy zapytać. Nie boimy się zapytać: Panie, co Ty myślisz o mnie? Gdzie ja jestem przed Tobą? Gdzie ja jestem? A wierzę, że Pan odpowiada. Ja też mam takie chwile w swoim życiu i się pytam: Panie, gdzie ja jestem przed Tobą? Czy aby nie skręciłem gdzieś w jakimś kierunku i nie idę tam, gdzie nie chcesz? I Pan odpowiada mi, Pan pokazuje, co czasem muszę uregulować przez swego ducha, przypomina mi, że to jeszcze jest do uregulowania, tu jeszcze coś powinieneś oddać, tu coś zrobić. I kiedy to zrobimy, to zaczynamy przeżywać głębszą jeszcze relację z naszym Panem. To wiemy, odczuwamy Bożą obecność. Przynajmniej ja tak mam i wiem, że to jest Pan, że Pan przychodzi i kiedy robimy to, co jest Panu miłe, to przeżywamy coraz więcej społeczności z naszym Panem. Kiedy spędzamy z Nim czas i taki pierwszy, najprostszy przykład, który mogę podać ze Słowa Bożego, to jest Mojżesz, tak? Mojżesz, który miał relację z Panem. To była wyjątkowa relacja. On brał swój namiocik, szedł obok gdzieś tam obozu i przeżywał czas z Panem. Ale kiedy wracał, to przeżywanie tego czasu z Panem odzwierciedlało się na jego twarzy, na tym, że jego twarz jaśniała. I wierzę w to właśnie, że kiedy my przeżywamy relacje z naszym Panem, to inni to widzą, to inni to dostrzegają, to inni widzą to, jesteś jakiś inny. Nie denerwujesz się tak szybko, nie przeraża cię jakaś informacja nagle, którą usłyszysz. I jeśli inni to zauważają, to też jest taki wyznacznik, że mamy nie tylko informacje, nie tylko wiedzę o Bogu, ale mamy relacje z naszym Panem. I to jest wspaniałe. I dlaczego teraz chciałbym zacząć od takiego stwierdzenia, że słyszenie o Bogu to za mało. I pierwszy taki przykład z Księgi Sędziów, którym tak dobitnie jest właśnie napisane o tym, że kiedy słyszysz, tylko słyszysz o Panu Bogu, to jest za mało. To nie doprowadzi cię do takiego miejsca, że kroczysz za Panem, że podążasz za Nim, że chcesz iść za Nim, że przeżywasz to, co Pan mówi, to po prostu jest za mało. I chciałbym, żebyśmy otworzyli drugi rozdział i będziemy czytać od wersetu 8, taki fragment krótki. Księga Sędziów od wersetu 8 do wersetu 13. Jozue, syn Nuna, sługa Pana, umarł, licząc 110 lat. Przepraszam. Pogrzebano go w obrębie jego dziedzictwa w Timnat-Heres na Pogórzu Efraimskim, na północ od góry Gasz. A gdy również całe to pokolenie wymarło i nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana, ani tego, co On uczynił dla Izraela, zaczęli synowie izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom, opuścili Pana Boga ojców swoich, który ich wywiódł z ziemi egipskiej i chodzili za innymi bogami spośród bogów ludów okolicznych i oddawali im pokłon, drażniąc Pana. Tak opuścili Pana, a służyli Baalowi i Asztartom. Straszny obraz, straszny. Pan wyprowadził ich, wprowadził ich do ziemi obiecanej, dał im dziedzictwo, nad którym nie pracowali, nie męczyli się, winnice, miasta, ogrody. Mieli ich ojcowie mnóstwo przeżyć z Panem, mnóstwo sytuacji, w których mogli widzieć działanie Boże, a tutaj czytamy, że kiedy wymarło to pokolenie, które widziało to, które przeżywało to, przyszło nowe pokolenie, nowe osoby i to pokolenie, które nie znało Pana, jak jest tutaj napisane, ani tego, co On uczynił dla Izraela. Ale tak się zacząłem też zastanawiać, czy to nowe pokolenie nie słyszało o tym, co Pan zrobił? I możemy przeczytać w prawie, które dał Pan Mojżeszowi, że oni mieli wpajać, przepraszam, że oni mieli wpajać w swoich synów to, co Pan zrobił, że mieli przekazywać to, że mieli tą informację rozpropagowywać, żeby to nie było tak, że oni nic nie wiedzą, ale mieli ci rodzice przekazywać swoim dzieciom to, co robi Pan, to, co zrobił w życiu Izraela. I tak jak dzisiaj my jako rodzice również przekazujemy dzieciom te informacje na temat Pana, na temat Biblii, na temat tego, jak działał Pan w naszym życiu, jak działał Pan w życiu Izraela. Tylko, że to, co widzimy, to, że samo przekazywanie nie wystarczy. Nie wystarczy do tego, żeby te dzieci poszły za Panem, jak widzimy tutaj. Ale czy to jest złe w tym momencie, przekazywanie tych informacji o działaniu Bożym? W takim razie można by się zastanowić, czy to jest bezużyteczne? No nie. Nie, ja wierzę w to, że to przekazywanie tych informacji to jest dobry początek na to, aby mieć relację z Bogiem. Bo w ten sposób poznajemy Pana Boga, poznajemy tą drugą stronę, poznajemy tego, który jest mocarny, który jest silny, który ma moc i dziś działać tak, jak działał wtedy. Bo czy Pan dziś nie jest taki sam, jak działał za czasów, kiedy wprowadzał Izraela, kiedy wyprowadzał ich z Egiptu? On jest taki sam. Ma tę samą moc, a może jeszcze większą. Trudno to sobie wyobrazić. Nie da się tego policzyć, zmierzyć w żaden sposób. Ale to oznacza, że możemy mieć relacje. Tak jak mieli ci niektórzy z Izraela w tamtych czasach, tak możemy i dziś mieć relacje. Ale nie wystarczy tylko słyszeć. To słyszenie to jest dobry początek, tak jak powiedziałem, do tego, aby ta nasza wiara, którą my gdzieś tam mamy, mogła być jakiś zaczątek przekazywany dzieciom, ale żeby one wzrastały, żeby one mogły przeżywać społeczność z Panem, one same indywidualnie potrzebują tej relacji. Relacji, czyli przeżyć z Bogiem, czyli doświadczania Bożej obecności, doświadczania Bożego działania indywidualnie w życiu każdego z nas. I tego nam wszystkim potrzeba. Takiej relacji, takiego czasu, takich sytuacji, kiedy Bóg działa w naszym życiu. Nie działa w życiu rodziców tylko. Nie działa w życiu naszych braci i sióstr, sąsiadów, ale w naszym życiu. Bo wtedy nasza wiara się umacnia, nasze życie jest pełniejsze, nasze życie, wtedy mamy pewność, że jest Bóg, że może nas wesprzeć i diabeł nie okrada nas. A kiedy brakuje tych przeżyć, kiedy brakuje tej społeczności, tej właśnie takiej żywej relacji z Panem, takiej indywidualnej, jak mieli ci mężowie Boży, to nasza wiara słabnie. To diabeł zaczyna nas oszukiwać, zaczynają przychodzić wątpliwości, zaczynają przychodzić różne trudy, doświadczenia, w których upadamy i się zastanawiamy, co się dzieje, Panie, dlaczego? Dlatego Dlatego to, co ja widzę z tego fragmentu tutaj, że samo słyszenie nie wystarczy. Samo słuchanie nawet tego, co tutaj jest mówione, też nie wystarczy. Potrzeba czegoś więcej. W życiu każdego z nas potrzeba tego, abyśmy otworzyli swoje serca, abyśmy przyszli do Pana i pragnęli relacji z naszym Panem. Pragnęli tego, żeby On działał w naszym życiu, żeby się objawiał, żeby mówił do nas, żebyśmy mogli rozmawiać z Nim, przeżywać społeczność z Nim. Bo kiedy to będziemy robić, kiedy będziemy mieli właśnie taki czas, to wierzę, że to nasze życie nie będzie szare, nie będzie bez wartości, ale będzie pełne, będzie obfitować w Boże działanie i w to, że będzie chwała dla naszego Pana, bo cóż my możemy więcej tutaj zrobić. Ale jeśli jest chwała dla naszego Pana przez to, że jesteśmy Jego sługami, to i my możemy się budować i my możemy przez to wzrastać w wierze i przeżywać Bożą obecność bardziej. Tamtym osobom się to nie udało, ale wcale tak nie musi być z nami. My możemy wyciągnąć wnioski właśnie z tego fragmentu. Możemy wyciągnąć wnioski i zobaczyć, że ważne jest, żeby przekazywać dzieciom to, co Pan Bóg uczynił, ale zachęcać ich do tego, żeby miały relacje, żeby mogły przeżywać Bożą obecność. Ale to ważne jest też w tym wszystkim, żeby to było i udziałem naszego życia, jako rodziców. Bo jeżeli one nie będą widzieć tego w naszym życiu, no to do czego my ich zachęcimy? To do czego my tak naprawdę, na jakiej podstawie one będą mogły stwierdzić, że to jest dobre, że warto, że to przynosi dobry owoc. I to jest wysoko postawiona poprzeczka, bo to wymaga tego, abyśmy swoje życie rewidowali, abyśmy patrzyli, czy nie ukrywamy jakichś grzechów, które gdzieś tam może są dla nas czymś, czego nie chcemy zrezygnować, czymś, co chcemy gdzieś tam w swoim kąciku zachować i myślimy, że nikt tego nie widzi, a przecież przed Panem się nic nie ukryje. Skoro tak jest, to lepiej wyznać te grzechy. Jeżeli pragniemy tego, aby nasze dzieci mogły pójść za Panem, chciały tej relacji, to i my rewidujmy nasze życie. Gdzie stoimy przed naszym Panem? Gdzie jesteśmy? Aby je zachęcić do tego. One w pewnym okresie podejmują już same decyzje. Same muszą zawalczyć o tą relację. Ale jest taki czas, kiedy jeszcze my jako rodzice możemy im pokazywać, nakierowywać ich na Pana i dawać przykłady ze swojego życia, z życia innych i żeby one mogły czerpać z tego. I teraz kolejny przykład osoby, która również słyszała o Panu Bogu i będziemy o niej czytać, to jest Gedeon. Gedeon, taki człowiek, młody człowiek też. I w 6 rozdziale, parę stron dalej, mamy właśnie takie informacje o tym człowieku, którego wybrał Pan do jakiegoś dzieła. Do dzieła, żeby w tym czasie, w którym on żył, wyswobodził Izraela spod jarzma Midiańczyków. I myślę, że nie spodziewał się tego, że to przez niego Pan zrobi to dzieło. I czytamy w 6 rozdziale o Gedeonie, takie informacje od 11 wersetu. Pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra. A należał do Joasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midiańczykami. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. A gdy Gedeon rzekł A Gedeon rzekł do niego, za pozwoleniem, panie mój, jeżeli pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc, czyż nie pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas pan i wydał nas w rękę Midiańczyków. Wtedy pan zwrócił się do niego i rzekł, idź w tej mocy twojej i wybaw Izraela z ręki Midiańczyków. Przecież to ja cię wysyłam. On zaś rzekł do niego, za pozwoleniem, panie mój, czy wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów, ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. Taki ciekawy fragment ze Słowa Bożego, z którego możemy się dowiedzieć, że Gedeon słyszał o tych cudach, które przeżywał Izrael w przeszłości. On wiedział o nich i taki rozgoryczony właśnie mówi do tego anioła, myślę, że on nie wiedział, że to anioł. Po prostu przyszedł ktoś do niego i zaczyna z nim dyskusję i mówi takie dziwne rzeczy o nim samym. A Gedeon tutaj wylewa przed tym aniołem takie stwierdzenie. Za pozwoleniem, panie mój, jeżeli pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzie są wszystkie cuda, o których opowiadali? Czyż nie pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas pan i wydał nas w rękę Midiańczyków. Taki miał taki obraz tej sytuacji, taki obraz tego, co przeżywał. On trapił się w tym w swoim sercu. On się zastanawiał, dlaczego tak jest, panie, że słyszałem o tych wszystkich cudach, które przeżywali nasi ojcowie, a teraz jesteśmy w rękach Midiańczyków. Jesteśmy w niewoli. Jest nam źle. Ale ciekawe świadectwo wydał ten anioł o Gedeonie, bo nazwał go mężem walecznym. Czyli Pan Bóg zobaczył coś w tym człowieku, co było cenne, co było czymś takim, co miało dać Izraelowi szansę wyzwolenia się, szansę zwycięstwa. I ja wierzę, że każdy z nas ma coś takiego, co Pan Bóg widzi, co Pan Bóg nam dał, co jest cenne i co może przyczynić się do tego, że możemy coś zrobić, być użytecznym narzędziem, być kimś, kto będzie przeżywał Bożą obecność. Dlatego, że skoro Gedeon, można powiedzieć, jeden z wielu, tak, jak on siebie nazwał w 15 wersecie, oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manassesytów, ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. On czuł się, można powiedzieć, no kim ja jestem? Co ja mogę osiągnąć? Co ja mogę zrobić? Nic. Ale nie tak patrzy na nas Pan Bóg. Pan Bóg widzi to zupełnie inaczej. Możesz być z najbiedniejszej rodziny. Możesz nie mieć nic. Tak ci się może wydawać. Ale jeżeli Pan Bóg coś zauważył w tobie i mówi ci o tym i pokazuje ci to, to to oznacza, że jesteś wartościowy, że jesteś cenny i że możesz zdziałać rzeczy, które nawet nie są w twojej głowie, tak jak nie były w głowie Gedeona. On w ogóle nie wyobrażał sobie, że może coś takiego zrobić, że może wybawić Izraela z ręki Midiańczyków. Nie przychodziło mu to do głowy. Jeśli przeczytamy uważnie ten fragment, to on się krył, chował, wyklepywał pszenicę w jakimś tam pomieszczeniu, ukrywał się przed Midiańczykami. Co z kolei też było odważne, bo to było wbrew i działania tych ciemiężców, tak, którzy gnębili Izraela w tym czasie. Ale niesamowite jest to, że Pan Bóg dostrzegł coś w tym człowieku, co spowodowało, że przyszedł do niego. I jak potem przeczytamy w kolejnych wersetach zachęcam do tego, żeby przeczytać całą tę historię. My dziś tylko jakieś tam urywki, ale zachęcam, żeby przeczytać całą tę historię, dlatego że ona jest dużo bardziej wartościowa i pokazuje, jak potem Gedeon działał i dzięki wsparty przez Pana Boga, dzięki temu, że miał relację z Panem, choć miał pełno wątpliwości, pełno rozterek, czy to rzeczywiście Pan, czy ja rzeczywiście dam radę, co będzie, jeśli nie dam rady, kto do mnie mówił w ogóle. Pełno takich rzeczy. On się z tym nie krył przed Panem. On szczerze mówił to, co przeżywał Panu, a jednocześnie Pan dał mu zakosztować niesamowitych rzeczy. I tą pierwszą z tych rzeczy, taką, które Pan dał mu zakosztować, przeczytamy w tym samym rozdziale od wersetu 16, czyli dalej pojedziemy do 23. A Pan rzekł do niego, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midiańczyków jak jednego męża. I odpowiedział mu, jeżeli znalazłem łaskę w twoich oczach, to daj mi jakiś znak, że to ty rozmawiasz ze mną. Nie odchodź stąd, aż wrócę do ciebie i przyniosę ci ofiarę z pokarmów i położę ją przed tobą. A tamten rzekł, pozostanę tu, aż wrócisz. I poszedł Gedeon i przyrządził koźlę oraz placki z jednej efy mąki. Mięso włożył do kosza, polewkę wlał do garnka i przyniósł do niego pod dąb i położył przed nim. A anioł Boży rzekł do niego, weź mięso i placki i połóż na tej tam skale, a polewkę wylej i uczynił tak. Wtedy anioł pański wyciągnął laskę, którą trzymał w ręce i dotknął jej końcem mięsa i placków, a wtem buchnął ogień ze skały i strawił mięso i placki, ale anioł pański zniknął z jego oczu. Gdy Gedeon przekonał się, że to był anioł pański, rzekł, ach Panie Boże mój, przecież to anioła pańskiego oglądałem twarzą w twarz. Lecz Pan rzekł do niego, pokój z tobą, nie bój się, nie umrzesz. Pierwsze takie niesamowite doświadczenie z Bogiem, bo nie był pewien, kto to przyszedł do niego, co mówi. Ma wybawić Izraela z ręki Midiańczyków. Przecież jestem najmniejszy. Nie mam w ogóle żadnych zasobów, możliwości, a jednak takie słowo o mnie ten ktoś wypowiedział. I jeżeli my mamy jakieś wątpliwości, to przyjdźmy z tym do Pana. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy to Pan do nas mówi, to poprośmy Pana, żeby nas przekonał. A wierzę, Pan to uczyni. Pan, bo wierzę w to, że Pan chce, żebyśmy mieli pewność, czy kroczymy w prawo, czy kroczymy w lewo, czy mamy iść prosto, czy mamy się kogoś coś zapytać. Nie bądźmy po prostu tacy, że może Pan do mnie powiedział, nie jestem pewien, a lepiej nie zrobię tego. On również miał wybór. Gedeon również miał wybór. Mógł to zostawić, tak jak to było, albo mógł pójść za tym. I jak wiemy z dalszej części tej historii, jak przeczytamy, to on poszedł dalej. I kiedy zrobił już kolejne kroki, kiedy ściął słup Bala, tego bożka, kiedy poszedł i działał, zaczął działać w Izraelu, to znowu pojawiły się jakieś wątpliwości, znowu jakieś obawy. Panie, czy aby na pewno? I poprosił Pana o kolejne znaki. I my możemy prosić Pana o pomoc. Ale Pan nie działa w taki sam sposób, jak działał u Gedeona. U każdego z nas będzie działał inaczej, ale wierzę w to, że każdego z nas jest Pan w stanie przekonać o tym, że to są słowa Pana albo że to są nasze jakieś wyobrażenia naszego serca czy podszepty naszego przeciwnika. Każdego z nas jest w stanie Pan przekonać, co jest Jego słowem, a co nie. I kiedy przychodzą te chwile, kiedy Pan przekonuje nas o tym, co jest Jego słowem, że to On mówi w jakimś czasie, to tak naprawdę są chwile, kiedy mamy relację z naszym Panem. Kiedy nie tylko słyszymy o Bogu, ale przeżywamy społeczność z Panem. I to jest budujące dla nas samych, to może być budujące dla innych. To jest ten wyznacznik, który motywuje nas do tego, żeby działać, żeby iść dalej, żeby podążać za Panem. I tak naprawdę, bracia i siostry, tego nam wszystkim potrzeba. Takich społeczności z Panem, takiej żywej relacji, społeczności, kiedy Pan mówi do nas, kiedy wiemy, że to jest słowo od Niego. I wtedy właśnie nasza wiara się utwierdza. I wtedy nawet, jak coś robimy, może inni stwierdzą, że to jest absurdalne, co zrobisz, bo przecież Gedeon z 300 ludźmi miał się rzucić na cały obóz Midiańczyków. To było absurdalne, tak? W logice wojskowości, w tym ile miał żołnierzy, a jaki był liczny obóz jego przeciwników. Ale jednak zrobił to, co Pan zrobił, mu nakazał. Jak Pan go poprowadził w tym wszystkim? Musimy się jednak liczyć z tym, że to są takie próby. Próby naszej wiary. Próby tego, czy pójdziemy też za słowem Pana, czy nie. To nie jest łatwe. To nie jest czasem proste, bo może zostaniemy wyśmiani, może zostaniemy... powiedzą o nas, że jesteśmy naiwni. Ale kiedy przychodzi zwycięstwo, to wtedy możemy diabłu spojrzeć, popatrzeć na niego i powiedzieć mu, że to Pan dał nam to zwycięstwo. I idź precz, diable. Dobrze. Jak więc budować relacje z Bogiem? Przez osobiste doświadczenia z Nim. Tylko w taki sposób. I chciałbym przytoczyć werset, który już jest niemal na końcu Biblii, żeby pokazać nam, że to jest istotne, że to jest ważne. W objawieniu świętego Jana w 12 rozdziale mamy taki jeden malutki wersecik, który mówi bardzo wiele o zwycięzcach. I 11 werset tego 12 rozdziału mówi tak. A oni zwyciężyli go, czyli tego przeciwnika, przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego. I nie umiłowali życia swojego tak, by je raczej obrać, niż śmierć. Oni zwyciężyli go przez krew baranka, czyli ten początek, to, co jest tym fundamentem, Jezus Chrystus. Ale druga część tego wersetu mówi przez słowo świadectwa czyje? Rodziców? Jakichś znajomych, sąsiadów? Nie. Swoje świadectwo. Czyli krótko mówiąc, mieli swoje indywidualne przeżycia z Panem, których nikt im nie był w stanie wyrwać. Nikt nie był w stanie powiedzieć im, co ty mówisz? Przecież ty tego nie przeżywałeś. Ale jeśli powiesz temu drugiemu, tak, przeżywałem. Wiem, co to znaczy mieć obecność z Panem. Wiem, co to znaczy, że Pan do mnie mówi i ja słyszę Jego głos. Wiem. To tylko wtedy, kiedy mamy świadectwo działania Bożego w naszym życiu. Kiedy wiemy, że On zadziałał i coś się stało, coś się zmieniło, to nas dotknęło, przemieniło nasze myślenie, serce, nasz sposób działania i na Bożą chwałę. Takie Boże świadectwo, takie działanie nikt nam nie wyrwie. I to jest zwycięstwo. I wtedy mamy zwycięstwo. I wtedy nasz przeciwnik nie ma co powiedzieć, bo nie wydrze nam tego. I oni właśnie zwyciężyli. Dlatego jest ważne, abyśmy przeżywali Bożą obecność. Nie tylko w tego, co było kiedyś tam, ale i dziś. I teraz. I jeżeli brakuje nam tego, to przyjdźmy do Pana. Powiedzmy Mu o tym, że brakuje nam, Panie, społeczności z Tobą. Tęsknię za Tobą. Chcę, abyś był w moim życiu więcej i więcej Ciebie. A wierzę w to, że Pan przyjdzie. Jeżeli mamy otwarte serca, jeżeli nie zamykamy swojego serca na działanie Boże, na Boży głos, to wierzę, że Pan przyjdzie do naszego życia. I będziemy mogli zdziałać nawet więcej niż przypuszczamy. Więcej będziemy mogli być czy użyteczni, czy narzędziami w rękach Pana. Chociaż czasem wydaje nam się, że jesteśmy niczym, że jesteśmy nic nie warci. To nie jest prawda. W oczach Bożych każdy z nas jest cenny. Jest cenny, bo za każdego z nas Pan Jezus oddał życie. A to tylko od nas zależy, co z tym zrobimy. Co z tym zrobimy? Jeszcze jeden taki przykład takiego smutnego w zasadzie. Smutnej sytuacji, kiedy możemy zobaczyć, że to, że rodzice przeżywają społeczność z Panem Bogiem, to nie znaczy, że dzieci będą przeżywać. Chciałbym, żebyśmy otworzyli pierwszą księgę Samuela i przeczytali o Samuelu, o tym mężu Bożym, którego, myślę, większość z nas też już słyszała, że Pan objawił mu się, kiedy był małym chłopcem, dzieckiem, przemówił do niego, był prorokiem, przekazywał słowo Pana Izraelowi, przekazywał mądrość, rozsądzał. I Samuelowi urodziło się dwóch synów. I w 8 rozdziale przeczytamy takie świadectwo innych ludzi o Samuelu i o jego synach. Od 1 wersetu, 8 rozdział. Rzekli tedy do niego mężowie w Efraima. Cóż nam to uczyniłeś, że nas... Oj, przepraszam, nie to. Księga Sędziów jeszcze tutaj mam. 8 rozdział, 1 księga Samuela. A gdy się Samuel zestarzał, ustanowił swoich synów sędziami nad Izraelem. Starszemu jego synowi było na imię Joel, młodszemu zaś Abiasz. Byli oni sędziami w Berszebie. Lecz jego synowie nie chodzili jego drogami. Gonili raczej za zyskiem, brali datki i naginali prawo. Zebrali się tedy wszyscy starsi Izraelscy, przyszli do Samuela do Ramy i rzekli do niego: oto zestarzałeś się, a twoi synowie nie chodzą twoimi drogami. Ustanów więc nad nami króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich ludów. I można powiedzieć, czy synowie Samuela nie wiedzieli, że Samuel jest mężem Bożym? Czy Samuel ich nie przekazywał im tej wiedzy? A jednak czytamy o tych mężach, że naginali prawo, brali łapówki, nie kroczyli tak, jak to było, jak to było słuszne, tak? Czyli w prawdzie i uczciwości nie sądzili Izraela. Nie znali Pana, krótko mówiąc. Nie znali Pana. Chociaż mieli takiego wspaniałego ojca, bo kto by nie chciał mieć ojca Samuela, który jest prorokiem, który jest kimś, kto ma społeczność z Panem. A jednak synowie nie poszli za przykładem ojca, nie doświadczali tego. No i można się zastanawiać, dlaczego? Dlaczego tak? Dlaczego taki obraz, smutny obraz? I myślę, że brakowało im relacji. Brakowało im relacji z Panem. Z jednej strony coś bardzo prostego, tak? Taka informacja jest bardzo prosta. No brakuje ci czegoś, musisz coś zmienić. A z drugiej strony, żeby mieć relację z Panem, to co trzeba zrobić? Co zrobić, żeby mieć relację z Panem? Otworzyć swe serce, przyjść do Pana, być szczerym przed Panem i oczekiwać na Boże działanie. Oczekiwać tego, że Pan może coś w naszym życiu zrobić. To jest możliwe, bracia i siostry. To jest możliwe. W sercu i w życiu każdego z nas, aby każdy z nas mógł swoje serce otworzyć i doświadczać Bożego działania, doświadczać Bożej obecności, bo to jest cenne. To jest cenne I to jest coś, co właśnie nikt nie jest w stanie nam wyrwać. Ale na tym przykładzie możemy się właśnie nauczyć tego, że samo przekazywanie informacji naszym dzieciom nie wystarczy. To jest za mało. I to, do czego ja też pragnę zachęcić nas wszystkich, abyśmy zachęcali nasze dzieci do tego, żeby one miały relacje z Bogiem, żeby one mogły indywidualnie przeżywać relacje z Bogiem, żeby mogły mieć własne doświadczenia z Bogiem, bo to umocni ich wiarę. To przyczyni się do tego, że będą kroczyć za Panem same. Nie tylko bazując na wierze rodziców, bazując na tym, że rodzice coś przeżywają, że rodzice coś mają. Nie. Dzieci również potrzebują mieć relacje ze Stwórcą. Same indywidualne. Indywidualnie. I to nie jest łatwe. To nie jest łatwe, bo one się przyglądają. Przyglądają nam, przyglądają temu, jak my żyjemy, co robimy, jak funkcjonujemy, czy rzeczywiście pokładamy swoją ufność w Panu, czy my przeżywamy relacje z naszym Panem. To nie jest łatwe, ale kiedy widzimy, jak Pan działa w życiach naszych dzieci, to jest też nagroda dla nas. Nagroda dla rodziców, że mogą widzieć, że Pan również kocha dzieci. Kocha tych, za które oddał swoje życie Pan Jezus również. I kolejny przykład relacji, jaką miał Dawid. Wiele też, myślę, każdy z nas słyszał o tym człowieku, o tym królu, a na początku pasterzu, owiec. Myślę, że nikt z nas nie ma wątpliwości, że on miał relację z Panem. Że to nie było tylko to, że on słyszał o Bogu, ale on miał relację. Miał pewność tego, że Bóg działa w jego życiu. Że Bóg jest z nim. I chciałbym, żebyśmy przeczytali z pierwszej księgi Samuela, rozdział 17. Myślę, że fragment znany dobrze też wielu nam, nawet dzieciom. Bo w tym 17 rozdziale czytamy o tym, jak Dawid walczył z Goliatem, z przeciwnikiem, z którym nawet żołnierze doświadczeni w boju, doświadczeni w walce, nie chcieli walczyć z Izraela. A tu taki młody człowiek, który pasł owce, powiedział takie słowa. 17 rozdział, 36 i 37 werset. Otóż lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój i ten Filistyńczyk nieobrzezany będzie jak jednym z nich, ponieważ lżył szeregi Boga żywego. I rzekł jeszcze Dawid: Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka. Rzekł więc Saul do Dawida: Idź, a Pan będzie z tobą. I z tego krótkiego fragmentu garść rzeczy, których możemy wyciągnąć, to, że Dawid miał niesamowite przeżycia, kiedy pasł owce. Przychodził lew, niedźwiedź, drapieżniki i mógł stracić życie, a on biegł za tymi drapieżnikami, wyrywał te jagnięta, aby je ratować przed tymi drapieżnikami. Ale w 37 wersecie on mówi takie niesamowite słowa. Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka. On wiedział, że Pan jest z nim. Że to Pan dokonał tego dzieła. Że Pan go uratował od tych lwów, od tych niedźwiedzi. Dał mu siłę, dał mu zwycięstwo. I da mu zwycięstwo również nad tym Filistyńczykiem. To było tylko możliwe dlatego, że miał takie doświadczenia z Bogiem. Miał takie, widział, rozumiał, że to Boże działanie jest w jego życiu, że to Boże sytuacje i Boże zwycięstwo. I jak wiemy później, on zwyciężył tego Filistyńczyka. Poszedł z procą i kamieniami na wojownika, który był jeszcze raz większy od niego. Można powiedzieć to tak, jak postawimy dorosłego i dziecko. Takie mniej więcej proporcje to były w rozmiarach. I zwyciężył tego Goliata. Zwyciężył, bo Pan był z nim. I dziś również to może być naszym udziałem. Możemy zwyciężać takich Goliatów. To nie chcę, żeby to były tylko takie słowa puste, bez pokrycia. Bo ja wierzę w to, że my możemy różne sytuacje, różne beznadziejne sytuacje zwyciężać właśnie dzięki Bogu. Różne sytuacje, które są ponad nasze siły, bo tak naprawdę to było ponad siły Dawida, ponad siły Gedeona, ponad siły wielu ludzi, którzy są opisani w Biblii. To były ponad siły te sytuacje, które przeżywali, ale kiedy oni je oddali to wszystko Bogu, kiedy powiedzieli to Panie prowadź i zrobili krok, zrobili to, co oni mogli, to Pan Bóg uczynił resztę. O kimś takim przeczytamy na przykład jak Anna. Anna, która była matką Samuela. Też była w beznadziejnej sytuacji. Nie miała dzieci, druga żona ją wyszydzała, poniżała. I to było przykre, to było okropne doświadczenie dla Anny. Ale ona przyszła i wylała swoje serce przed Panem. Przyszła do przybytku i w taki sposób zadziałała. I co się stało? Doświadczyła Bożej odpowiedzi. Doświadczyła tego, że zaczęła mieć nie tylko wiedzieć o Bogu, że Bóg może coś zrobić w jej życiu, ale doświadczyła tego, że Bóg zrobił coś w jej życiu. Że Bóg zadziałał, że Bóg dał jej syna. I potem dał jej kolejne dzieci. W zamian za tego jednego, za Samuela. I to mi pokazuje, że to jest możliwe. To jest możliwe, drodzy zgromadzeni, żeby mieć relacje z naszym Panem i że to jest tak wartościowe doświadczenia, że potrzeba nam tego, aby nasze życie w wierze tutaj na ziemi nie opierało się tylko na wiedzy, bo to jest za mało. Wiedza to jest za mało. Wiedza o Bogu, co zrobił, jaki jest, to jest za mało, moi drodzy. Potrzeba czegoś więcej. Potrzeba czegoś więcej, żeby nasze życie było życiem w pełni. I to, do czego ja będę zachęcał, to za chwilę przeczytamy w Bożym Słowie. To chciałbym dać jeszcze taki obraz. Obraz, który myślę nam jest bardzo dobrze znany, a mianowicie, czy mieliśmy w swoim życiu, że coś skosztowaliśmy. Skosztowaliśmy i to było tak dobre, tak niesamowicie dobre, że zapadło nam to głęboko w naszej pamięci, w naszym sercu. Ja miałem takie chwile w dzieciństwie, że skosztowałem, nie było kiedyś czekolad, albo był bardzo trudny dostęp i kiedyś była taka moda, że były robione bloki. Bloki, takie czekolady, orzechy się, czekolady. To się kakao tam mieszało z mlekiem w proszku, dodawało się orzechów i ten smak pozostał mi do dziś. Po prostu jak skosztuję tego, to jest coś takiego, że jak wtedy, kiedy skosztowałem i to było tak dobre dla mnie. Tak dobre. I przeczytajmy Psalm 34. Odniosę się właśnie do tego skosztowania. Dlaczego przytoczyłem taką myśl? Werset 9 mówi tak. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Jeśli skosztujesz, że Pan jest dobry w swoim życiu, to to zapadnie tak głęboko w twoim sercu, że tego nikt już nie wyrwie. To tak jak z kosztowaniem czegoś, czego wcześniej nie kosztowałeś, a co sprawiło ci niesamowitą takie uczucia, przyjemność, coś wspaniałego. Tak warto skosztować Pana, skosztować relacji z Nim. Bo kiedy zakosztujesz takiej prawdziwej relacji z Panem, to będziesz chciał tego więcej i więcej w swoim życiu. I to jest coś, do czego ja pragnę zachęcać nas wszystkich, abyśmy kosztowali społeczności z Panem, kosztowali relacji, kosztowali tego, że On jest z nami, bo kiedy będziemy to przeżywać właśnie, to nasza wiara będzie rosła i nasza relacja nie będzie tylko czymś, co słyszymy, ale czymś, co przeżywamy. Czymś, czym się rozkoszujemy. Czymś, co sprawi, że będziemy się budować i będziemy mogli budować innych i nawet na twarzach będziemy inni. I jeszcze jeden fragment, ostatni już z pierwszej Księgi Królewskiej, z 8 rozdziału. To jest taki fragment, który pokazuje, że jak Pan przychodzi, to wiesz, że to Pan przyszedł. Że to nie jest tylko podróbka. I w 8 rozdziale werset... Oj, to jest druga księga, pierwsza. 8 rozdział, werset 10 i 11. Tam jest mowa o poświęceniu świątyni. Salomon zbudował świątynię. Wniesiony został przybytek do tego budynku nowego i czytamy w 8 rozdziale i 10 i 11 werset takie słowa. Gdy zaś kapłani wychodzili ze świątyni, obłok napełnił przybytek pański tak, iż kapłani nie mogli tam ustać z powodu tego obłoku, aby pełnić swoją służbę, gdyż chwała pańska napełniła świątynię pańską. To było niesamowite przeżycie, które było udziałem tych ludzi, którzy zgromadzili się na poświęcenie tego przybytku, na to wydarzenie. I kiedy przyszedł Pan, oni nawet ustać tam nie mogli. Po prostu padali na kolana. Padali na kolana, na swoje twarze, bo tak niesamowita była ta obecność Boża i to działanie Boże. I tego nikt im nie wyrwie. Tego nikt nie powie im, że to jakiś wymysł, jakieś niestworzone rzeczy, które mówisz. Bo oni to przeżyli. Oni to przeżyli. Kiedy jest obecność Boża w naszym życiu, to przeżywamy. To przeżywamy i to przyczynia się do tego, że nasza relacja z Panem może wzrastać. I na koniec już dlatego zachęcam nas wszystkich do tego, abyśmy skosztowali, że dobry jest Pan. Skosztowali i spróbowali. Jeżeli nie przeżywałeś jeszcze, a jeżeli może przeżywałeś w przeszłości, a teraz nie przeżywasz, to żebyśmy spróbowali poprosić Pana o to, żeby mieć głębszą relację z Nim teraz, niż mieliśmy do tej pory. Amen.